Witam bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że aby mówić o cnotach i zrozumieć, jak ten temat jest dla nas wszystkich ważny, trzeba narysować mapę. Postawić szereg pytań, które pomogą nam odnaleźć się w temacie cnót. Pierwsze pytanie, które stawiamy sobie wspólnie, to pytanie o naturę człowieka. Czyli o to, jakim jestem naprawdę. Ile w nas jest Boga, a ile diabła? Jeszcze kto z tych dwóch potęg jest silniejszy? Mówimy anima naturaliter Christiana, czyli że dusza człowieka jest z natury chrześcijańska. Mówimy za świętym Pawłem, że całe stworzenie stoi po naszej stronie. Oczekuje objawienia się synów Bożych, tych ludzi wielkich z Bogiem zjednoczonych. Mówimy też, że dobro ma taką cechę, że ze swej natury nas do siebie przyciąga. I rzeczywiście, abstrahując od tych teorii, coś takiego w nas jest. Bo kiedy czytamy książkę, słuchamy jakiegoś kazania, w którym jest Bóg i my to czujemy, że tam On jest. Wtedy znamy wszyscy to doświadczenie. Budzą się w nas wielkie pragnienia. Pragnienie świętości. Pragnienie bycia człowiekiem czystym. Tęsknota za Bogiem. Tęsknota za świętością. W nas to wszystko gdzieś jest. To jest takie nasze głęboko ukryte marzenie. Marzenie każdego człowieka. Żeby się spełnić. I wiemy, że ta pełnia życia, ta doskonałość jest niemożliwa bez Boga. Że człowiek nie da się zdefiniować tylko kategorią zwierzęcia. Przekraczamy samych siebie. Tylko, że to wszystko, i to też wiemy doskonale, wcale nie jest takie proste. Bo kiedy stawiamy to pierwsze pytanie, kim jesteśmy, ile w nas Boga, ile szatana, to na to drugie pytanie też musimy odpowiedzieć jakoś twierdząco. Bowiem ten skarb, o którym rozmawiamy, związany z naszym marzeniem, jest gdzieś w nas głęboko, ale przysypany wieloma warstwami grzechu. Najgłębsza z nich to grzech pierworodny. On jest w każdym z nas. I teraz proszę, wyobraźcie sobie, że jest człowiek, w którym nie ma tych warstw grzechu, żadnej z nich, że nie ma nawet tej najgłębszej. Jest człowiek, który nie ma grzechu pierworodnego. Jaki on musi być piękny, jaki on musi być czysty, jaki On, niezależnie od tego, jak Jego życie wyglądało na zewnątrz, jaki On musiał być szczęśliwy. To ta najbardziej błogosławiona, najświętsza Matka Boża, którą tu czcimy jako łaskawą. W każdym z nas są te warstwy, które pewnie nie tylko są, ale i narastają w nas. Stawiamy więc kolejne pytanie, czy jest możliwość, żeby one nie tylko nie narastały, ale nawet znikały jedna po drugim. Odpowiedź brzmi tak. Jeśli człowiek znajdzie się w świecie łaski i nie na moment, ale na stałe, jeśli zacznie żyć w strukturach dobra, jeśli dotknie go to, co teologia nazywa łaską strukturalną, coś, co jest wokół nas, co jest oczywiste jak powietrze, wtedy to też jest nasze doświadczenie. Łatwiej pokonać zło, które jest w nas, i rozrastać się dobru, które jest w nas ukryte. I może dlatego, o czym kiedyś pięknie mówił Benedykt XVI, od początku ludzie gromadzili się wokół świętych. I tak powstawały wspólnoty i zakony, które miały być środowiskiem świętości. Bo wtedy człowiekowi, każdemu, nawet temu u początku drogi, łatwo jest odbudować, ujawnić albo zbudować zupełnie od początku w sobie to, co jest w nim z Boga, to, co jest świętością, to, co jest naszym przeznaczeniem. I znowu pojawia się pytanie. Moi drodzy, to jest ważne pytanie. Pytanie o to, w jakich my strukturach żyjemy. I chciałoby się tak niemal z automatu powiedzieć, że żyjemy w chrześcijańskich diasporach na tym świecie i potrafimy tworzyć wspólnoty, które się nawzajem wspierają, upłukacają wzajemnie dobrem i czynią mur między naszą słabością a potęgą świata. Taka jest funkcja diaspory, w której jest strukturalna łaska. Ale w większości przypadków, chyba nie wiem do końca dlaczego, mimo że Kościół o tym tak dużo mówi, nie jest to właściwa odpowiedź na nasze pytanie. Bo my chyba musimy powiedzieć, że żyjemy tam, szczególnie my chyba tu w stolicy, gdzie grzech jest normą, gdzie grzech jest wszechobecnością, gdzie możemy mówić o złu strukturalnym, o grzechu strukturalnym, gdzie grzech jest modą, a nawet przymusem społecznym. I wtedy wiemy doskonale, jak trudno być człowiekiem cnotliwym, jak trudno te cnoty w sobie praktykować i rozwijać. Nie jest to temat do rozwijania, bo każdy z nas wie, jak to wygląda. Ale chciałbym przywołać jeden z fragmentów pism świętego Ludwika Marii de Montfort, który pokazał, jak wygląda życie człowieka, także nasz kawałek życia, na tym świecie. Pokusił się o stworzenie definicji człowieka światowego. Posłuchajcie, co nas kusi, co nam grozi. Człowiek światowy kieruje się w swym postępowaniu osobistym honorem, tym, co ludzie powiedzą, towarzyskimi konwenansami, względami materialnymi, poprawnymi manierami i dowcipnymi rozmowami. Te kilka zasad stanowi dla niego nieomylne wsparcie w tym, od czego, jak uważa, zależy jego zadowolenie z życia. Świat ogłosi go, uwaga, świętym za takie cnoty jak odwaga, elegancja, taktowne zachowanie, spryt, wykwintność w obliczu, układność i poczucie humoru. Człowiek światowy będzie jak najwierniej zachowywał przykazania, jakie daje mu świat. Będziesz dobrze obeznany ze światem. Będziesz znał, tak, wszystkie gwiazdy i gwiazdki, plotki i ploteczki, wydarzenia i małe wydarzenia. Będziesz miał o czym rozmawiać. Będziesz dobrze obeznany ze światem. Będziesz zabiegał o jego szacunek. Będziesz człowiekiem sukcesu. Będziesz skrzętnie dbał o to wszystko, co twoje. Będziesz nie poprzestawał na tym, co masz. Będziesz sobie czynił przyjaciół. Będziesz często przebywał w modnym towarzystwie. Będziesz szukał wygodnego życia. Będziesz podsycał radość. I ostatnie, nie będziesz kimś szczególnym. Ani nieokrzesany, ani zbyt pobożny. To ta szeroka droga, o której mówił Jezus. Nic nie można, zdawałoby się, jej zarzucić. Tymczasem my mówimy, że Jezus wskazuje drogę inną. Nie można żyć na tym świecie, a jednocześnie żyć w zjednoczeniu z Bogiem. Nie można szukać świata i szukać nieba. Kościół nas wzywa, żebyśmy odnaleźli swoją ludzką godność, odkryli dobro, które w nas jest, żebyśmy spełnili swoje marzenie o świętości, o byciu jedno z Bogiem. I to w świetle tego, o czym przed chwilą, wydaje się coraz trudniejsze. Wymaga od nas ogromnego wysiłku, gdy wokół nas tyle narzucającego się strukturalnego zła. Tym bardziej, że musimy mówić o stałym wysiłku, a nie tylko chwili uniesienia. Dlatego Kościół akcentuje dzisiaj potrzebę budowania swego życia na cnotach. Czyli wzywa nas, abyśmy osiągnęli taki stan, kiedy zawsze myślimy i działamy w oparciu o prawdziwe, wysokie i trudne standardy moralne. Pytanie, które trzeba znowu postawić. Jak to zrobić? Odpowiedzi są trzy. Pierwsza mówi o konieczności łaski. Jeśli ktoś z Państwa słuchał uważnie cytatu świętego Ludwika, to tam była mowa o cnotach, ale nie o tych cnotach. Tu mamy mowę o cnotach, które są budowane, karmione łaską. Przede wszystkim konieczność łaski, która jest fundamentem, byśmy umieli stale mówić tak dobru i nie złu. Po drugie, konieczność ciężkiej pracy. Konieczność stałego wysiłku. co nie byłoby wcale takie łatwe, gdybyśmy nie odnaleźli w sobie motywacji, dlaczego mamy ten trud podjąć. Po trzecie, znacie z pewnością słynne, powtarzane przez kardynała Wyszyńskiego i jakże często przez Jana Pawła II proroctwo kardynała Plomba, kiedy umierał w 1948 roku, tu w Warszawie. Powiedział wtedy, że zwycięstwo przyjdzie przez Marię. Tylko zwykle na tym się kończy nasza znajomość tych słów. A kardynał Plomb powiedział jeszcze coś więcej. Jakby na jednym oddechu dodał jeszcze: pod opieką Najświętszej Maryi Panny pracujcie. Jest słowo o łasce, o tym, że zwycięstwo przyjdzie z góry, że musimy się koniecznie na działanie łaski otwierać. Ale jednocześnie jest słowo o tym, że musi być nasza praca. Ale pojawia się jeszcze trzeci element, który wydaje się mi, szczególnie w tym miejscu, szczególnie ważny. Mianowicie moment Maryjny. W Kościele istnieje taka Maryjna zwrotnica, która przedstawia nasze życie w kierunku Boga. Znowu pozwolę sobie przywołać myślenie świętego Ludwika, wielkiego dla nas autorytetu. Powiedział tak, stawiając pytanie po pytaniu: powiedzcie mi, ile lat żył na ziemi nasz Zbawiciel? Odpowiedź jest prosta. 33. Powiedzcie, ile lat Chrystus działał publicznie? Odpowiedź prosta. 3. Mało tego, dużo wiemy na temat tej działalności. A 30. I święty Ludwik mówi: a te 30 lat to lata ukryte, nam zupełnie nieznane. Te 30 lat to lata, które Jezus spędził z Maryją. I dodaje tak: jeśli masz być uczniem Chrystusa, to nie bądź nim w 10%. Bo gdy się włączy statystykę i zacznie liczyć procenty, to 10% życia Jezus spędził w działalności publicznej, natomiast 90% w ukryciu przy Maryi. Oznacza to, że my jako uczniowie, naśladowcy Chrystusa, jesteśmy, i to jest ten punkt trzeci, jesteśmy zaproszeni do tego, by w ukryciu spędzić ten czas z Maryją, ucząc się od niej, jak żyć, ucząc się od niej, jak pracować, współpracować z Bogiem, uczyć się od niej, jak otwierać się na działanie łaski i powiedzieć stop grzechowi. Bo to przecież jest ta, której nie ma grzechu. Ta, w której nie ma żadnej z warstw, z grzechem pierworodnym włącznie. Więc gdzie możemy najlepiej nauczyć się piękna człowieka, jak nie od niej? Co możemy zrobić? Przed nami taka wielodrogość. Jedni mówią, i to jest popularne stwierdzenie, że trzeba się wziąć za siebie, trzeba się wziąć w garść. Trzeba zacząć ćwiczyć się w cnotach. Można się tu oprzeć na każdej religii, na każdej filozofii, także na chrześcijaństwie i jakiś poziom cnot osiągnąć. Druga możliwość to ta prawdziwa. Mianowicie budować na łasce. Związać ten wysiłek z Jezusem. Pozwolę sobie na takie porównanie. To nie jest tak, że jesteśmy równymi partnerami z Panem Bogiem, ale Bóg nam, którzy przegrywamy. którzy nie radzimy sobie z grzechem, z słabościami, z życiem, Bóg rzuca linę. My musimy ją chwycić. My musimy ją utrzymać. Gdy Pan Bóg ją ciągnie, żeby zbliżyć nas do siebie. To jest nasza współpraca. Wysiłek utrzymania się w zjednoczeniu z Bogiem. Jest jeszcze trzecia. Trzecia droga, która znowu jest wskazana pięknym cytatem przez świętego Ludwika Brunela Damiotosa. Mianowicie droga mistyczna. Zacytuję. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, iż powiedziałem, że święci kształtują się w Maryi. Wielka jest bowiem różnica pomiędzy wyrzeźbieniem posągu za pomocą uderzeń młota i dłuta, to jest ta nasza praca nad wadami, praca nad cnotami, a odlaniem go w formie. Rzeźbiarze wiele się muszą napracować i wiele zużyć czasu, zanim zdołają wyciosać posąg. Natomiast niewiele potrzeba czasu i trudu, by odlać go w gotowej formie. Święty Augustyn nazywa Najświętszą Maryję Pannę formą Bożą, właściwą formą do kształtowania i urabiania bogów. Kogo wrzucono do tej formy Bożej, bywa wkrótce ukształtowany i urobiony w Chrystusie, a Chrystus w nim, bez wielkich wysiłków i w krótkim czasie stanie się on wizerunkiem Boga, ponieważ został wlany do tej samej formy, która Boga ukształtowała. To jest najkrótsza droga święta. To jest te 90% życia, które także Jezus, dając nam przykład, spędził w ukryciu z Maryją. Dać się jej ukształtować według jej własnej formy. Może ta pierwsza droga, o której mówiłem, praca nad sobą, jest dobra. Może druga, kiedy współpracujemy z łaską, jest bardzo dobra. Ale ta trzecia, mówi święty Ludwik, jest doskonała. Siostra Lucja, ta, która była najważniejszą wizjonerką z Fatimy, mówiła, że właśnie na tej drodze pojawi się współcześnie i oby to proroctwo spełniało się teraz, w tych czasach, pokolenie, i tu pojawia się kolejne dla nas na naszej mapie hasło, pokolenie niepokalanego serca, inaczej mówi nowe pokolenie, które pokona pokolenie szatańskie. Takie będzie potężne. I mówi, że to pokolenie zwycięży na wszystkich polach, z politycznym włącznie, przyjąwszy władzę na świecie. Obyśmy tego doczekali. Na naszej mapie pojawia się w tym momencie chyba główne dla nas hasło, bez którego nie rozumiemy tego, czym naprawdę jest cnota, jakie są jej owoce i dlaczego mamy o nią walczyć. Mianowicie słowo serce. Serce, zauważcie, to jest, mówi teologia, to, co w człowieku jest najbardziej prawdziwe i najbardziej stałe. I kiedy mówimy, że ktoś jest człowiekiem dobrego serca, to nie znaczy, że zrobił teraz jeden dobry uczynek. Tylko on taki jest. On zawsze jest dobry. To jest jego stała cecha. A kiedy mówimy, że człowiek ma serce z kamienia, to nie zareagował źle raz. Tylko on zawsze ma serce z kamienia. Serce to inaczej stała człowieka. I okazuje się, że gdy śledzimy historię teologii, pojawiło się takie pytanie, a za chwilę w Kościele kult Przenajświętszego Serca Pana Jezusa. Pytanie o to, co jest stałą życia naszego Zbawiciela. Czyli dzisiaj zapytamy, jakie jest Jego serce. Inaczej Po co Jezus przyszedł? Co było sprężyną całego Jego działania? Albo co to znaczy, że my mamy żyć dobrze, jak Chrystus? To znaczy, jak mamy żyć i dlaczego tak mamy żyć? Odpowiedź została znaleziona i jest podwójna. Jak dwie strony jednej monety. Pierwsza stała Jezusa to miłość i posłuszeństwo Ojcu. A druga to miłość człowieka. On to uczynił dla nas i dla naszego zbawienia. Kiedy więc mówimy, że mamy żyć dobrze, jak Chrystus, patrzymy na to, jaki On był, jakie było Jego serce. Kościół mówi, nie możemy osiągnąć tego życia dobrego jak Chrystus, upodobnić swoje serce do serca Jezusa, nie praktykując cnót, bo to życie na zewnątrz wyraża się w cnotach. W tym momencie jakby nasza mapa, moi drodzy, się wypełnia. Pojawiły się pytania o naszą naturę, jacy jesteśmy naprawdę. Pojawiło się pytanie o to, w jakich strukturach świata żyjemy. Pojawiło się pytanie o to, czy naprawdę rozumiemy, jaka w naszej drodze do świętości, w życiu chrześcijańskim jest rola Maryi. Pojawił się temat serca, najważniejszy w życiu każdego. I pojawia się temat cnót, najbardziej enigmatyczny. Elementy stałe. Widzimy na końcu mapy. Elementy stałe w nas to są właśnie cnoty. Ale Kościół mówi, że te cnoty mają różną rangę i należy je wymieniać w odpowiedniej kolejności. Są bowiem cnoty, które określamy jako boskie i są cnoty, które określamy jako ludzkie. Boskie to podniesione do Boga i łączące nas z Bogiem. To ta pierwsza strona monety, kiedy Jezus mówi o miłości i posłuszeństwie Ojcu. Wiara, nadzieja, miłość. Absolutny fundament. Drugie cnoty to są cnoty ludzkie, cnoty moralne, które, gdy mówimy o najważniejszych, nazywamy kardynalnymi. Czyli takimi, na których zasadza się wszystko inne. Cytuję Katechizm Kościoła Katolickiego. Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami kardynalnymi. Wszystkie inne grupują się wokół nich. Jeśli ich nie mamy, nie mamy żadnej innej. Są nimi roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Ciekawe, że kiedy mówimy o cnotach kardynalnych, to się pojawia raz jeszcze to hasło z początku naszych rozważań, że dusza człowieka jest natury chrześcijańska. Bo pomysł cnót kardynalnych nie jest chrześcijański, tylko pochodzi z filozofii greckiej, od Platona. To taki kolejny przykład spójności tego, co odkryte przez człowieka, który szuka prawdy, i tego, co objawia nam Bóg. Bez tych cnót nie ma życia dobrze. Bez tych cnót nie ma w nas stałej Jezusa. Czyli nie jesteśmy tak naprawdę chrześcijanami. Bez tych cnót nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Jest taki przerażający cytat świętego Pawła w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 3, 5 wiersz. Święty Paweł mówi o ludziach, którzy zachowali pozór pobożności, a wyrzekli się jej mocy. My nieraz pytamy, dlaczego chrześcijaństwo jest dzisiaj w odwrocie? Dlaczego jest takie słabe? Dlaczego my się niczym nie wyróżniamy od ludzi tego świata? Może zachowujemy pozory pobożności, a wyrzekamy się jej mocy. Może nie ma w nas serca na podobieństwo Jezusa. Nie ma w nas stałej Jezusa. Nie ma w nas życia dobrze, jak nam ukazuje Jezus. Nie ma w nas fundamentu, jakim są cnoty moralne, cnoty kardynalne. To takie jakby ostatnie, to najtrudniejsze pytanie. Podsumujmy. Kościół mówi i oby mówił nam jak najczęściej trudne słowo cnota, które dzięki Bożej łasce, naszej współpracy, chciałoby się dodać naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, staje się w nas trwałą dyspozycją, niezależnie od sytuacji, do czynienia dobra. Jest to, mówi Kościół, dyspozycja umysłu i woli, a nie tylko kaprys. Dzisiaj potrafię, dzisiaj coś mnie zainspirowało, dzisiaj mam natchnienie. Cnota jest niezależna od tego, jaka jest sytuacja wokół mnie. Kościół mówi, że cnota, niemalże tautologia, posiadanie cnót umożliwia nam życie cnotliwe. A życie cnotliwe ma swój cel. Pisze święty Grzegorz Nyssy. Upodobnienie nas do Boga. Jakby ten cały krąg w tym momencie nam się, zauważcie, zamyka. Kiedy zaglądałem do katechizmu, znalazłem odpowiedź na jeszcze jedno pytanie. Oto w jaki sposób, w sposób praktyczny, można te cnoty osiągnąć. Po pierwsze, przez wychowanie. Tylko jeśli nie żyjemy we wspomnianych chrześcijańskich diasporach, jesteśmy zatomizowani w swoich rodzinach, żyjemy zanurzeni po uszy w tym świecie z dekalogiem tego świata, to jest to strasznie trudne. Strasznie trudne wychować następne pokolenie w tych wartościach. Pokazać im piękno wysiłku, by osiągnąć cnot. Druga rzecz, o której mówi Kościół, to osiąga się cnoty przez świadome czyny. Tylko znowu stawiamy małe pytanie o to, jak to zrobić, skoro żyjemy na tym świecie w strukturach grzechu i katalog naszych wartości jest strasznie zaciemniony tym, co krzyczy świat. Już nie mówiąc, że trudno podejmować tego typu świadome czyny, kiedy jesteśmy sami i nie mamy wsparcia. I wreszcie ostatnie źródło to oczyszczenie przez łaskę. I ostatnie małe pytanie, na ile jesteśmy świadomi tego, że tutaj w sakramentach, w modlitwie, w umartwieniu, w zjednoczeniu z Bogiem zaczyna się skutecznie osiąganie tego, co takie trudne. Wracamy do naszych marzeń, marzeń o świętości, o czystości, o zjednoczeniu z Bogiem i słuchamy raz jeszcze tego, co mówi święty Paweł w liście do Filipian. Takie wezwanie do każdego z nas. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą, lub czynem chwalebnym. To miejcie na myśli. Bóg zapłać.
Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy drogiemu prelegentowi, który jest już nam znany z tego miejsca, z tej świątyni, dlatego że bodajże w miesiącu maju poruszył temat proroctw maryjnych odnoszących się do Polski, mówiących o Polsce. I był to także czas, w którym można było zaopatrzyć się w książki autorstwa pana doktora dotyczące właśnie proroctw odnoszących się do naszej ojczyzny. Dla mnie jest to ostatnie spotkanie w tym gronie pośród was, dlatego że jak doskonale wiecie z maili, które były przesyłane oraz z informacji przekazywanych tutaj, w najbliższą sobotę podczas mszy świętej o 20:00 zakończę moją posługę w tym sanktuarium, by następnego dnia w niedzielę rozpocząć posługiwanie w sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce. Już teraz bardzo gorąco zapraszam na to pożegnanie z tym sanktuarium, sobota, godzina 20:00 i oczywiście wszystkich zapraszam z panem doktorem na czele do Świętej Lipki, bo jeżeli ktoś tam nie był, no to jest grzech przynajmniej prawie śmiertelny, więc lepiej, że tak powiem, z ciężarem takiego grzechu nie iść przez życie, żeby wieść właśnie życie w pełni łaski, żeby z ciężarem takiego grzechu, nie daj Boże, nie przechodzić na drugi świat. Zobaczymy, czy pan doktor zechce dać się zaprosić także do Świętej Lipki, tak, gdzie mam zamiar poszukiwać jakieś, między innymi jakieś formuły, w której taka formacja ludzi świeckich, otwartych na sprawy ducha, mogłaby się odbywać. Być może uda się z czasem powoli stworzyć centrum formacji duchowej, które miałoby dwa wymiary swojej działalności. Pierwszy wymiar to coś w rodzaju formacji stałej ludzi z niedalekich odległości od Świętej Lipki. Myślę tutaj o 5 dekanatach, 2 dekanaty Kętrzyn, 2 dekanaty Mrągowo, 1 dekanat Reszel. Na terenie tych 5 dekanatów w przybliżeniu mieszka około 70 000 osób. Jeżeli znalazłby się 1 promil tej przysłowiowej reszty Izraela, byłoby to około 70 osób i w tym gronie mogłaby odbywać się formacja stała, prawdopodobnie poprzez spotkania comiesięczne. Drugi wymiar to powolne przeobrażanie po także niezbędnych remontach świętolipskiego domu pielgrzyma w dom rekolekcyjno-pielgrzymkowy, gdzie z kolei mogłyby odbywać się różnego rodzaju rekolekcje, sesje formacyjne, warsztaty, sesje rekolekcyjne. Na pewno Święta Lipka jest pod wieloma względami unikalnym miejscem na coś takiego i na pewno nie za łatwo jest tam się dostać, zwłaszcza korzystając z publicznych środków komunikacji, ale sądzę, że i te kwestie będą jakoś do pokonania. Bardzo, bardzo gorąco jeszcze raz was wszystkich zapraszam na najbliższą sobotę na godzinę 20:00 podczas tej mszy Pożegnamy także ojca Tomasza Otmana, który przez lata pracował w tej świątyni. On w poniedziałek obejmie funkcję rektora Kolegium Jezuitów na warszawskim Okotowie przy ulicy Rakowieckiej 61 i przywitamy, miejmy nadzieję, ojca Roberta Wawera, który dołączy do naszej wspólnoty. Teraz może jeszcze ojciec Zdzisław powie kilka słów odnośnie dalszych spotkań tej cząstki świętej reszty Izraela.
Ojcze Aleksandrze, bardzo serdecznie tutaj dziękujemy za to, że przez te 3 lata pilotowałeś to Centrum Duchowości Świeckiej i tu niewątpliwie cząstka Twoja pozostanie w nas i tutaj też myślę, że będę wyrazicielem Twoim, jeśli jako wyraz wdzięczności poproszę o modlitwę w intencji ojca Aleksandra. Te obowiązki, które tam będzie miał, nie są wcale też łatwe, bo sporo tam jest różnych form zaangażowania, ale sądząc po dynamizmie ojca Aleksandra, wszyscy mamy nadzieję, że da sobie radę, tak jak dawał sobie radę w Warszawie, da sobie radę na Warmii, na Pograniczu, także i Mazur, bo to są te dwie rzeczywistości, które tam się w Świętej Lipce zbiegają. Także proszę o modlitwę w intencji ojca Aleksandra i także proszę w intencji tej nowej ekipy, która dalej będzie prowadziła to Centrum Formacji Świeckich. Ten cykl, który rozpoczął pan doktor Wincenty Łaszewski, on się dopiero dzisiaj rozpoczął. To, co było powiedziane, to jest raczej takie wprowadzenie w tą rzeczywistość cnót. Tytuł jest taki: jaka jest cena odejścia od cnót moralnych w życiu osobistym i społecznym? Bo to jest konkretna cena, dlaczego w ogóle z życia naszego osobistego i społecznego zniknęło wychowanie do cnót. To jest bardzo skomplikowany proces, to nie trwa krótko, to trwa już wieki, kiedy od tego dziedzictwa Platona, Arystotelesa, świętego Tomasza, także dziedzictwa Nowego Testamentu, Europa, a później inne części świata odeszły. No za to płacimy konkretną cenę i teraz chcemy z jednej strony troszeczkę tak przyjrzeć się, co to jest za cena, a z drugiej strony też, co można zrobić, żeby w to dziedzictwo, w tą tradycję cnót też wejść, bo ona jest bardzo obecna też w takiej pedagogice chrześcijańskiej. Będzie pewna nowość, począwszy już od 29 października, bo to kolejne jest spotkanie centrum w ostatnią środę miesiąca. Ta nowość będzie polegała na dwóch takich zmianach, mianowicie zmienimy od strony zewnętrznej miejsce, w którym te konferencje będą się odbywać. Do tej pory było to sanktuarium. To ma swoje plusy, ale też ma swoje ograniczenia. No, jednym z takich ograniczeń to było to, że po spotkaniu można by o coś tam dopytać i na to już nie było miejsca i czasu, bo w ogóle nie było przewidziane. Dlatego zejście pod kościół do sali stwarza taką możliwość, taką okazję i to nie będzie jak do tej pory, powiedzmy, wykład 35- czy 40-minutowy, tylko będzie maksimum do pół godziny i to będzie raczej traktowane jako wprowadzenie do wspólnej rozmowy, do wspólnej refleksji. Czyli chodziłoby o to, żeby pobudzić do refleksji, pobudzić do takiego twórczego myślenia, do zastanawiania się nad konkretnym tematem. I to jest jakby jedna taka zmiana, czyli z jednej strony zewnętrzna, ale z drugiej strony też chodzi tutaj o trochę pewien akcent do takiego większego zaangażowania także uczestników, nie tylko osoby, która wygłasza prelekcje czy konferencje, ale także, żeby pobudzić do refleksji, do wspólnej refleksji także tych, którzy na to przychodzą. I do tej pory było o godzinie 18:00. pewna część osób, także moich różnych znajomych, narzekała, że to dla nich jest godzina za wczesna, bo oni o 17 dopiero wychodzą z pracy. Kiedy wrócą do domu, to już jest przed 18, zanim przejadą na Stare Miasto, to już jest w trakcie konferencji. Dlatego będziemy rozpoczynać nie tylko w tej sali pod kościołem, ale o godzinie 19. I to będzie druga taka ważna zmiana, czyli nie po mszy świętej o godzinie 17.30, tylko dopiero o godzinie 19.00. Tam w tej sali, w której się wchodzi, tutaj myślę, że przede wszystkim będziemy wchodzić przez kościół, tutaj obok konfesjonału. Czyli zapraszam na 29, to jest ostatnia środa miesiąca, do tej sali pod kościołem dużej i na godzinę 19.00. Jeszcze raz ojcze Aleksandrze bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro, które otrzymywaliśmy przez ten czas od Ciebie.